Fanfaronada to znak, że minęła 19, a skoro tak, to witam w Państwa w 58 odcinku programu Konkretne rozmowy o książkach. Ja nieodmiennie i z uporem nazywam się Michał Barton. Jak powiedział kiedyś Jan Arkt, książka to nauk gorszy od wódki. Wciąga w swą służbę całe rodziny. I coś w tym jest, proszę Państwa, bo najpierw czyta jeden domownik, potem drugi podbiera mu egzemplarz szafki nocnej, potem zaczynają się dyskusje przy stole, a kończy się na tym, że zamiast serialu wspólne wertowanie rozdziałów. Nauk, być może, ale przynajmniej nie boli głowa następnego dnia, no chyba że od nadmiaru refleksji. Ale zmierzajmy powoli do sedna. Czy zdawaliście sobie sprawę, że w Polsce problem przekraczającej masy ciała, a nawet nadwagi i otyłości dotyczy ponad połowy dorosłych mieszkańców? Szacuje się, że około 62% mężczyzn i 46% kobiet zmaga się z nadwagą, a otyłość dotyczy już ponad 20-25% społeczeństwa. To liczby, które nie mieszczą się w tabelach bez emocji. To konkretne historie, konkretne osoby, konkretne doświadczenia, często naznaczone uprzedzeniem, wykluczeniem i społeczną oceną. Dziś moją i Państwa gościnią jest Maria Mamczur, dziennikarka, socjolożka, malarka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autorka reportaży społecznych i psychologicznych, książek Żony gejów, o tym, czego nikomu się nie zdradza, oraz Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach. W swojej pracy przygląda się jednostkowym losom uwikłanym w systemowe nierówności, wykluczenie i społeczne stereotypy. A jako malarka tworzy pod pseudonimem Laura Verde. Pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest jej książka Gruba, reportaż o wadze i uprzedzeniach. Opowieść o ciele, o spojrzeniu innych i o tym, jak łatwo przychodzi nam oceniać, a jak trudno zrozumieć. W naszym dzisiejszym programie nie zabraknie też Marcina Sobalskiego i szybkiego monologu o książce. Rozsiądźcie się wygodnie, to będzie konkretna rozmowa. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co sprawiło, że zdecydowała się pani napisać Grubą i poruszyć temat fatfobii?
Wiele elementów. Jedną z przyczyn było to, że sama doświadczyłam fatfobii. Druga rzecz, jako socjolożka interesuję się zjawiskami, jakimiś nowymi trendami, które się pojawiają w społeczeństwie. A tu obserwowałam bardzo wyraźny taki trend, gdzie stosowano fatshaming, gdzie fatshaming napędzał fatfobię, gdzie oceniano ludzi pod kątem tego, czy pasują do pewnego kanonu urody i ktoś, kto od tego kanonu odstawał, i to nie ma znaczenia, czy był, miał lekką nadwagę, czy dużą otyłość, był uznawany za kogoś gorszego, a ponieważ mam taką konstrukcję psychiczną, że nie lubię wykluczenia ludzi ze względu na cokolwiek, więc postanowiłam zająć się tym tematem.
Myślałem nad pani książką i nad tematem i doszedłem do takiego wniosku, że patrząc wstecz, jak na przykład chodziłem do podstawówki, no to było tak, że znajdowała się jakaś bardziej otyła osoba w klasie i ona już wtedy była napiętnowana. Więc czy to zjawisko rzeczywiście jest jakieś nowe?
Zjawisko, skala zjawiska jest większa, bo oczywiście zawsze tak jest, że w jakichś grupach w miarę homogenicznych pojawia się ktoś, kto odstaje od tej grupy i jest zwykle z tego powodu oceniany, czy szykanowany, czy daje mu się odczuć, że odstaje. Natomiast w dzisiejszych czasach, gdzie z jednej strony jest bardzo rozwinięty konsumpcjonizm, a rynek beauty, rynek fit są rzeczywiście bardzo mocno generują ten konsumpcjonizm, więc fat shaming ruszył na skalę masową. Oceniano, na przykład piszę o tym w książce, znane celebrytki, trenerki fitnessu łączyły nadwagę, czy taki właśnie coraz powszechniejszy model bardzo szczupłej i wytrenowanej osoby, łączyły tę nadwagę z niedbałością o siebie, z obżeraniem się, z lenistwem. Przecież były takie odzywki na, prawda, blogach osobistych tych trenerek. Rusz dupę z kanapy, przestań wciągać wiadro frytek, przestań popijać je smalcem, rusz się do roboty. A chciałam pokazać w tej książce, że nie jest to taka sprawa tak bardzo oczywista, jak się wydaje, i zawstydzanie innych osób z powodu większych rozmiarów po prostu jest z jednej strony brakiem wiedzy, a z drugiej cynicznym zarządzaniem tym, że właściwie jeśli jesteś, należysz do dobrego towarzystwa, do pewnej elity, to musisz być szczupły, nie tylko szczupły, ale też odpowiednio umięśniony, wytrenowany itd., itd.
To prawda, ale przecież jest tak, że otyłość nie jest związana tylko z wciąganiem wiadra frytek i popijaniem smalcem. To też czasami jest wynik po prostu choroby i różnych innych czynników.
Oczywiście sama otyłość jest chorobą. Piszę o tym w książce. Żeby zrozumieć tę chorobę, przeczytałam 3 prace doktorskie z zakresu medycyny i okazuje się, że ona nie jest do końca jeszcze poznana, że raczej się w tej chwili walczy już ze skutkami tej choroby. Natomiast wtedy, kiedy pisałam tę książkę, wyodrębniono 250 czynników wywołujących chorobę otyłościową. Więc rzeczywiście, jeśli ktoś ma wiedzę, 2 razy się zastanowi, zanim powie do człowieka, który ma większą masę, weź się za siebie, bo może ten człowiek już dawno próbuje zdiagnozować, co się z nim dzieje, chodzi po lekarzach, jest często ofiarą różnych diet. Profesor Glinianiecka-Olszanowicz, to jest wybitna obesitolog, czyli lekarz, która zajmuje się leczeniem otyłości, powiedziała mi, że 80% jej pacjentów to są ofiary diet.
Wydaje mi się, że to też jest taki, że użyję słowa, urok naszej zachodniej cywilizacji, bo są niektóre cywilizacje, w których osoba bardziej puszysta jest oznaką majętności, zdrowia, no i to jest na plus. To u nas jest taki trend wychudzonych, napędzany przez projektantów mody i właśnie trenerki i fitness.
Oczywiście, że tak jest. Kiedy zbierałam materiały do książki, zgłosiłam się też do mojej ulubionej pani profesor antropologii kulturowej Ewy Nowickiej i ona opowiedziała mi o tuaregach, w których się tuczy przyszłe panny młode, a żeby tłuszcz równomiernie rozwijał się, jakby odkładał się na różnych częściach ciała, te kobiety się turla na pustyni tak, żeby, prawda, zrobić odpowiedni masaż. Więc tak, to jest wszystko napędzane przez rynek beauty.
Co kraj, to obyczaj. Ale kiedy zaczęła pani postrzegać fatfobię jako zjawisko społeczne, a nie tylko indywidualne uprzedzenie?
Właściwie to wtedy, kiedy przyszła moda na życie fit, na sylwetkę fit. Poza tym ja przez lata pracowałam w redakcji pism kobiecych, gdzie też zwracano na to uwagę, gdzie był ten dział mody bardzo mocno wyodrębniony. Rozmawiałam ze znajomymi, między innymi w środowisku aktorów, gdzie aktorki, moje znajome, mówiły, że właściwie coraz trudniej dostać rolę, bo dostanie tej roli, czy nawet jakiejś małej rulki w reklamie, która przynosi pieniądze, było uzależnione od wagi, od szczupłości. I te normy były coraz niższe. Oczywiście to przyszło do nas z zachodu, to przyszło przez różne stacje, przez różne programy, przez różne media i to było podkręcane do tego stopnia, że nawet jedna z moich bohaterek, modelka plus size, była zdziwiona, kiedy przyszła na pierwszy swój pokaz mody bieliźnianej i nie mogła rozpoznać tych celebrytek z plus size, ponieważ one używały filtrów na Instagramie i wyglądały trochę inaczej. Po prostu jest tak silna presja na to, żeby być idealnym i utożsamia się to z sukcesem. Proszę zwrócić też uwagę, że na przykład w filmach amerykańskich często osoba gruba, tak to nazwijmy, ze względu na wygląd, po prostu gra osoby, które nie odnoszą sukcesu, które są ofiarami życiowymi, które są skrzywdzone i to jest po prostu bardzo stygmatyzujące. Oprócz tego, kiedy pojawiła się ta moda w Polsce, lekarze też często okazywali się fatfobami. Też piszę o tym w książce, bo czasami po prostu ktoś, kto powinien być dobrze zdiagnozowany, kto powinien mieć zrobione wszystkie badania, które mogą wykluczyć różne choroby albo je znaleźć, okazywało się, że lekarz mówił, nie jedz chleba, przejdź na dietę, jedz mniej, więcej się ruszaj. A okazuje się, że na przykład w niektórych chorobach metabolicznych tak zwane więcej się ruszaj czasami może być zabójcze, bo wzrasta poziom kortyzolu przy bardzo wysiłkowych ćwiczeniach, doświadczeniach i po prostu człowiek tyje jeszcze bardziej.
Tak, no można odnieść takie wrażenie, że lekarze kiedyś mówili lewatywa, następny proszę, a teraz właśnie powtarzają jak mantrę, więcej się ruszaj, nie jedz chleba. Tak, dokładnie tak jest. W jednym ze swoich wywiadów mówiła pani, że specjalnie użyła pani słowa gruba w tytule, by je odczarować. Jak reagowali ludzie na ten tytuł?
Różnie reagowali. Osoby grube reagowały zwykle pozytywnie, natomiast u nas jest taki trend też poprawnościowy, bardzo nadmiernie poprawnościowy, gdzie próbuje się jakby oceniać też sposób mówienia. I pamiętam, że nawet mnie zaatakowano w czasie jednej rozmowy, dlaczego używasz słowa gruba, że to jest takie bardzo oceniające. Nie, to nie jest oceniające. Jeśli weźmiemy pod uwagę opis wyglądu, czy jeśli mówimy o kimś, że ktoś jest wysoki albo niski, czy to jest stygmatyzujące? Nie. I chciałam, może była w tym jakaś nutka przekory, ale chciałam to odczarować i powiedzieć tak, no jestem gruba, bo tak właśnie w tym momencie wyglądam, bo to też nie jest ten konstans, prawda, że ktoś jest gruby cały czas albo chudy cały czas.
A teraz małe muzyczne pytanie do was, drodzy radiosłuchacze. Co właśnie robicie o tej porze? Jeśli odpowiedź brzmi słuchamy radia, to gratulacje. To jedyna słuszna opcja. Za chwilę zespół Bony zada to pytanie w rytmie, który nie pozwala udawać, że nic się nie dzieje. Więc jeśli właśnie zastanawiacie się nad sensem życia, odłóżcie to na później. Teraz robimy jedno. Słuchamy. Przed nami zespół Bony w utworze What Are You Doing? Zapraszam.
Tell me.
czy praca nad książką zmieniła Pani własne spojrzenie na ciało i wagę?
Tak, ponieważ ja nie miałam tej wiedzy, którą mam teraz. I oczywiście też obserwowałam sytuację, w której ja przytyłam, i to znacznie, nie wiedząc o tym, że mam doczynność tarczycy. Ona była bardzo długo niezdiagnozowana, plus bardzo duże problemy takie osobiste, gdzie musiałam zmienić życie. Tam zresztą piszę o tym w książce. Spanie, niedospanie, bo właściwie spałam po czasami 3 godziny na dobę przez dłuższy czas. Był duży poziom kortyzolu i przytyłam. I pamiętam, że na jednej z wystaw mojego malarstwa pojawiła się koleżanka i ona powiedziała: Boże, Marysiu, co się z tobą stało? I było w tym taki wstyd, jakby ona się za mnie wstydziła, czy po prostu wstyd za wszystkich, że powinno się przecież wyglądać zupełnie inaczej. No i faktycznie był taki moment, że byłam dosyć gruba, ale pracując nad książką i by przekonując się, czym jest choroba otyłościowa, zaczęłam też obserwować swój organizm. Oprócz tego, że wcześniej miałam zdiagnozowaną tę niedoczynność i że już wiedziałam, na czym to wszystko polega, też czasami trenowałam za dużo i miałam wyrzut kortyzolu. Potem się zaczęłam interesować insulinoopornością, którą też miałam, bo to często idzie w parze z niedoczynnością. Trochę zmieniłam sposób żywienia i rzeczywiście dosyć mocno obniżyłam tę wagę. I właściwie ten sposób żywienia, bo to nie jest dieta, stosuję cały czas. A jeśli chodzi o postrzeganie ciała, to uważam, że możemy mówić w 2 aspektach. Jeśli mówimy o nadwadze, którą jeszcze mam, czy otyłości, którą miałam, to jest problem medyczny i powinien jako taki być przeanalizowany i minimalizowany ze względu na skutki zdrowotne. Jeśli zaś chodzi o wygląd, to naprawdę zetknięcie się z osobami ciałopozytywnymi, gdzie to nie jest tak, że one mówią: afirmujemy teraz grubość, grube jest wspaniałe. Nie, one mówią: wspaniałe jest to, jaka jesteś w tym momencie. I to jest bardzo fajna postawa, czyli akceptuj siebie, znajdź swój organizm, wiedz, co tak naprawdę się z tobą dzieje, bo często, tak jak mówiła mi terapeutka, ludzie stosują 2 metody obrony przed traumami i urazami. Jedna to jest nadmierny trening i tworzymy sobie taki pancerz mięśniowy, żeby nikt nas nie uderzył, splot słoneczny, mówiąc tak kolokwialnie, a druga to jest hodowanie tkanki tłuszczowej, też żeby nikt nas nie uderzył. A kiedy zaczynamy siebie akceptować, rozumieć swoje emocje, rozumieć to, co się dzieje z naszym organizmem, znaleźć własne metody tego, żeby czuć się dobrze w swoim ciele i zdrowo, to jednocześnie to samo puszcza i człowiek zaczyna inaczej funkcjonować.
Spotkałem się też z taką teorią, że są osoby, które jeżeli nadmiernie schudną, bo trenują na przykład i sobie zrobią tego przysłowiowego 6-paka, to wcale nie znaczy, że będą czuły się wtedy dobrze, w ogóle fizycznie.
Tak, nie będą czuły się dobrze fizycznie, bo pytanie, dlaczego to robią? Czy chcą przez ciało, przez pracę nad ciałem być zaakceptowanym przez innych? Nie tędy droga, prawda, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Poza tym, no, też są osoby, które się uzależniają od fitnessu i czują przymus ciągłej pracy nad tym ciałem. Czują niedobór, jeśli opuszczą trening, czują niepokój, a życie jest tak ciekawe i kolorowe, że jeśli człowiek się skupi tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć tam akceptowaną i podziwianą sylwetkę, to umyka mu coś innego, coś, co po drodze gdzieś spotkał i nawet nie zauważył.
Też myślę sobie, że jak się spojrzy od strony medycznej na nasze społeczeństwo i spojrzy się na wskaźnik BMI, no to tak naprawdę większość społeczeństwa ma nadwagę.
Tak, mówi się, że nawet co 5 człowiek w Polsce ma nadwagę i otyłość. Ale też ten wskaźnik BMI jest często mylący, bo nie zawsze jest tak, że ktoś, kto waży więcej, ma więcej tkanki tłuszczowej, bo ma na przykład mięśnie, prawda? Więc uzależnianie życia od BMI też jest niewłaściwym kierunkiem. Na Zachodzie czy w Ameryce doszło tam do takich sytuacji, gdzie studenci muszą wpisywać BMI do karty studenta, gdzie, prawda, od BMI się uzależnia miejsce w samolocie, czy praca. Na przykład przykład, tak jak było w jakimś kraju skandynawskim, nie pamiętam, gdzie był otyły nauczyciel wychowania przedszkolnego, który był pozbawiony pracy właśnie tylko z tego powodu, że był otyły.
Właśnie. A jakie najczęściej uprzedzenia wobec osób z nadwagą pojawiły się w rozmowach, które znalazły się w reportażu?
No, uprzedzenia. Tak jak mówiłam, pewne stereotypy postrzegania. Czyli jak człowiek gruby, to na pewno jest nieszczęśliwy. To na pewno nikt go nie kocha. To na pewno nie potrafi zadbać o siebie. To na pewno jest leniwy. To jest człowiek, który jest skazany na niepowodzenie. Bo gdzieś tam w takiej bardzo konsumpcyjnej, liberalnej, globalistycznej wizji człowiek sukcesu to jest człowiek szczupły, wytrenowany, wiecznie młody, bez wieku, zdrowy, no i mający wiele, wiele różnych możliwości konsumpcji.
Z mojego doświadczenia wnoszę, że osoby plus size nierzadko, a nawet w większości, są bardzo wesołymi ludźmi, ciepłymi. Można by było powiedzieć, że nie mają w sobie takiej złości jak chudzi.
To też różnie bywa. Są tak samo różni jak ludzie chudzi, tym, że weźmy pod uwagę jedną rzecz. Czasami osoba gruba zdaje sobie sprawę z tego, że jakaś grupa, do której chce przynależeć, ją odrzuca. No i w tym momencie uprzedza jakby ruch i jest bardzo sympatyczna, stara się zaskarbić uwagę innych i życzliwość przez żartowanie z siebie, dowcip, czasami nawet taką lekką autodestrukcję, że śmieje się z siebie. I potem dostrzegane są takie sytuacje, kiedy ta osoba chudnie i zmienia się. I nagle już nie jest taka milutka i wszyscy mówią, wolałam cię, wolałem cię, jak byłaś gruba, bo wtedy miałaś lepszy humor. Więc to czasami jest maska, bo ludzie nie chcą być odrzucani. Natomiast wśród szczupłych osób też często bywa gniew i złość, zwłaszcza u tych, którzy są na diecie. Miałam kiedyś koleżankę w redakcji, która ciągle się odchudzała i ciągle była niezadowolona, bo miała ochotę na jakąś przekąskę, która była kaloryczna i musiała ją sobie odmówić. Nigdy nie była specjalnie szczupła, bo też głodzenie się powoduje przyblokowanie metabolizmu i człowiek wtedy tyje właściwie od bardzo drobnych rzeczy, ale była ciągle podminowana. Więc to też jest pewien taki mit, że grubaski są milutkie, przyjemne, a chudzi są złośliwi. Nie, i tu są tacy sami. Problem tylko w tym, czy chcemy po prostu zaskarbić życzliwość grupy, czy nie.
Co było dla pani najbardziej poruszające w czasie zbierania historii bohaterek reportażu?
Historia, nazwałam tę dziewczynę Jagodą, bo na życzenie rodziny zmieniłam jej imię. Ta dziewczyna była pierwszą ofiarą pandemii. Była, rzeczywiście miała ogromną nadwagę, nie była zdiagnozowana, dopiero kiedy wyjechała do pracy w Wielkiej Brytanii, rozpoznano u niej zespół policystycznych jajników, co bardzo zaburzało metabolizm i zaczęła się leczyć i miała już jakieś tam efekty. Przyjechała do Polski, poczuła się źle, bolały ją kręgosłup, bolały ją plecy. Najpierw trafiła do jednej lekarki, która powiedziała, trzeba schudnąć. Jak pani schudnie, to plecy przestaną boleć. No i wróciła do rodziców i okazało się, że następnego dnia dostała duszności, zabrano ją do szpitala, miała to covidowe zapalenie płuc. I był taki moment, była w dobrym szpitalu, gdzie można było ją podłączyć do takiej aparatury ECMO, czyli takiego płuco serca, które miało za nią oddychać. Ale był wybór. Ona albo szczupły mężczyzna. I wybrali szczupłego mężczyznę. A przy okazji odkryłam, jaką była wspaniałą osobą, jaką była ciekawą osobą. Miała tyle zainteresowań, taką wiedzę, umiejętność przyciągania ludzi. Zmarła mając 32 lata, bo nie dostała takiej pomocy, jak mogła dostać. Właśnie ze względu na to, że była gruba. To mną wstrząsnęło bardzo. Wstrząsnęło też jej przyjaciółmi, chociaż oni nie zdawali sobie dokładnie sprawy z tego, co się działo. Kolejna rzecz, rozmawiałam z lekarką, która pracowała na SOR-ze. Opowiadała mi historię też młodego mężczyzny, który ważył tam 200 ileś kilo, mieszkał na Pradze, północ i dostał jakiegoś bardzo silnego bólu brzucha. Sanitariusze nie mogli go nieść po schodach, więc wezwano platformę strażacką. Stamtąd wydobyto go przy pomocy tej platformy z mieszkania. No i okazało się, że w szpitalu nie ma odpowiedniego tomografu, który mógłby objąć jego duże ciało. No i wysłali go do zoo, tam gdzie robi się tomografię zwierzętom. No i lekarka to skwitowała, takie małe słoniątko. I on rzeczywiście potem w szpitalu leżał. Nie było dla niego łóżka, bo była obawa, że łóżko się załamie. Leżał na materacu na korytarzu i wszyscy robili mu zdjęcia, a on udawał, że tego nie widzi. Ja po prostu nie jestem w stanie, to znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, ale to musi być ogromne cierpienie, nie dosyć, że boli brzuch, że człowiek boi się o swoje życie, to jeszcze dla innych jest da wielorybem czy słoniem, a nie człowiekiem, który potrzebuje ciepła, wsparcia, pomocy, opieki medycznej.
Wracając na moment do wspomnianego mężczyzny, nasunęła mi się taka myśl. Trudno oprzeć się historycznemu skojarzeniu. W XIX wieku funkcjonowały tak zwane cyrki osobliwości, w których osoby z deformacjami czy rzadkimi chorobami wystawiano na publiczny pokaz. Dziś realia są inne, ale refleksja pozostaje. Czy w ludzkiej mentalności naprawdę zaszły aż tak głębokie zmiany, czy jedynie zmieniły się formy patrzenia na inność? I na marginesie. Warto też docenić lekarzy. W medycynie liczy się przede wszystkim skuteczność i ratowanie życia, nawet jeśli wymaga to niekonwencjonalnych rozwiązań.
No, pewnie częściowo tak jest, chociaż ludzie mają dostęp teraz, prawda, do informacji, mogą poszerzyć wiedzę. Ja między innymi też napisałam tę książkę po to, żeby ludzi uwrażliwić, żeby oni zrozumieli, jak to jest skomplikowany proces, prawda, że inni mogą bezkarnie jeść słodycze, potrawy mączne, cokolwiek i są zawsze szczupli, a inni tyją od przysłowiowej wody czy liścia sałaty. No ale stereotypy to są takie i przekonania to są bardzo utrwalone postawy, które trudno jest zmienić i często przechodzą pokolenia na pokolenie. Jedna z moich bohaterek, osoba, która mierzy się z chorobą otyłościową, jednocześnie nie akceptuje siebie. Przeszła też bardzo duże traumy, bo najpierw jedno małżeństwo nieudane, bardzo ciężki rozwód, potem drugie małżeństwo udane, ale mąż zginął bardzo młodo w wypadku samochodowym. Ona została z kredytem na mieszkanie, dwójką dzieci i rzeczywiście nie spała i jeszcze zajadała stres, no i bardzo mocno przytyło. I ona sama mi powiedziała, że mimo, że ona jest gruba, kiedy widziała na ulicy idącą przed nią inną grubą osobę, to mówiła, ale namiot. I potem zaczęła analizować, dlaczego ona tak sama wobec innych, będąc grubą, się zachowuje. I znalazła jedno ze źródeł oczywiście takie, że jej ojciec, który nie potrafił powiedzieć dobrze o innych ludziach, o taksówkarzu mówił złotówa, o jakimś prostym człowieku mówił burak. Więc gdzieś tam ona miała to zinternalizowane, takie przyswojone, że po prostu nawet sobie nie zdawała z tego sprawy, że jest tak negatywnie nastawiona do innych ludzi, a zwłaszcza do ludzi, którzy są poza normą.
A czy zdarzyło się pani, że rozmówczynie odmawiały opowiadania o swoich doświadczeniach powodów wstydu lub traumy?
Kilka osób, takich dosyć znanych publicznie, w ogóle nie zgodziło się na rozmowę, mimo że próbowały mówić, że właściwie to po prostu akceptują swoją grubość. Jeszcze tak teraz przypomniała mi się jedna z takich osób. Zdecydowała mi się opowiedzieć o traumie i to był też dla mnie szok. Ta osoba, która była taką znaną modelką plus size, potem postanowiła schudnąć, zgubić wagę, bo jej rodzice też zmarli z powodu komplikacji związanych z otyłością i ona rzeczywiście przeszła na drugą stronę. Bardzo kontrolowała wagę, uprawiała różne ćwiczenia, zaszła w ciążę i kiedy była w ciąży, tak bardzo bała się przytyć, że też się głodziła. I potem, kiedy dziecko urodziło się z silną niedowagą i lekarze przez 2 tygodnie nie wiedzieli, co będzie dalej, czy to dziecko przeżyje, czy nie, ona obgryzała aż do krwi paznokcie i powiedziała tak, wolałam obgryzać paznokcie niż zajeść stres.
Jak pani definiuje fatfobię I dlaczego uważa Pani, że jest tak powszechna w społeczeństwie?
No, fatfobia to jest uprzedzenie, to jest silna niechęć do ludzi z większą wagą. Czy jest powszechna? No jest powszechna, bo tak jak mówię, się ścierają dwa trendy. Jeden to jest taki, że często jesteśmy ofiarami śmieciowego żywienia. Pisał o tym m.in. Martin Kaparos w świetnej książce Głód, który wskazywał, że tam, gdzie jest mniej pieniędzy, ludzie są mniej zasobni, kupują rzeczy, które są tanie, a zawsze tańsze w supermarketach są chipsy, prawda, jakieś napoje słodzone, tanie słodycze, gdzie są takie preparaty, które powodują, czy syrop glukozowy, czy tłuszcz palmowy, powodują jeszcze, czy glutaminian sodu, który uzależnia, powodują większe tycie, więc tych ludzi grubych jest coraz więcej, a jednocześnie no, ten przemysł związany z beauty bardzo mocno się rozwija, prawda? I proponuje się ludziom tabletki na odchudzanie, znowu jakieś, prawda, spalacze tłuszczu. Też pisze w książce o ofiarze dziewczynie, która umarła w strasznych męczarniach, zażywając taką tabletkę, gdzie miała do zgubienia tylko 3 kilo. Więc ta fatfobia jest bardzo powszechna i ona jest oczywiście bardzo mocno napędzana przez biznes, który robi wielkie pieniądze. Kiedy pisałam książkę na takim turnusie u jednej z celebrytek fitnessu, trzeba było zapłacić za kilka dni 4000. Teraz wiem, że około 12000. Plus różne pakiety badań, plus różne zestawy suplementów. To wszystko jest ogromnie kosztowne. Więc tak, jest taki podział, że jedni mówią, stać nas na to, jestem wspaniale wytrenowany, szczupły, nieskazitelną cerą, świetnie ubrany, a drugi po prostu tego nie jest w stanie ogarnąć. Jest za mało lekarzy obezitologów, czyli tych, którzy zajmują się leczeniem otyłości. Nie ma u nas nawet na medycynie kierunku obezitologii. Oczywiście robi się kursy dla lekarzy. Teraz bardzo chętnie się stosuje semaglutyd i inne pochodne leku, który blokuje, który jakby wywołuje anoreksję, prawda, u człowieka otyłością i człowiek potem bardzo mocno chudnie. No ale też są konsekwencje zdrowotne bardzo poważne, bo kiedy się w bardzo szybkim czasie zrzuci bardzo dużą wagę, bardzo często pojawia się na przykład ostre zapalenie trzustki, bardzo niebezpieczne dla życia. Także jest to problem ciągle nierozwiązany i dopóki będziemy takim społeczeństwem wybitnie konsumpcyjnym, to on będzie utrzymywany. Nawet jeśli powstaną kolejne książki, kolejne rozmowy, gdzie będzie się mówiło, że to nie jest tak, że przekaz nie jest taki prosty, czyli grubość czy otyłość równa się lenistwo, brak ruchu i nadmiar jedzenia, to i tak będzie to propagowane, no bo z drugiej strony ci, którzy zarabiają i na suplementach, i na ćwiczeniach, i na pakietach badań i tak dalej, będą mówili, że rachunek jest prosty. My się weźmiemy za ciebie, wszystko ci podamy i będziesz szczupły, piękny, młody i bogaty.
A teraz, drodzy Państwo, czas wcisnąć przycisk start i rozpocząć new game. Nowa gra, nowe rozdanie, nowe zasady, a może żadnych zasad. Bo każda dobra piosenka to trochę jak nowy poziom. Więcej emocji, szybsze tempo i pytanie, czy mamy jeszcze jedno życie w zapasie? Spokojnie, w radio zawsze mamy. No to zaczynamy od początku. Przed Państwem new game. Zapraszam.
You've made a new deal.
ze swojego doświadczenia, w jakich sytuacjach codziennych osoby z nadwagą doświadczają najostrzejszych przejawów wykluczenia?
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno może nie tyle z mojego doświadczenia, co z doświadczenia moich bohaterów wiem, że te problemy pojawiają się w pracy. Przecież jeden z moich bohaterów, adwokat, jeździł do pracy taksówkami, ponieważ w środkach komunikacji miejskiej, ja mieszka w Warszawie, po prostu był szykanowany, a nie zawsze chciał jeździć samochodem. To się często pojawia na przykład w butikach. O, właśnie, kiedy byłam trochę grubsza, chciałam się dobrze ubrać, pamiętam, poszłam do dobrego butiku i ekspedientka obrzuciła mnie wzrokiem i tak się zaśmiałam, powiedziała, chyba pani nie trafiła dobrze, bo tutaj pani nic nie znajdzie. I była w tym jakaś pogarda, prawda? Nie wiedziała, ta osoba nie wiedziała, kim jestem, nie wiedziała, co sobą reprezentuję, co w życiu udało mi się osiągnąć, tylko po prostu skasowała mnie wzrokiem. Lekarze to samo. Czasami pytają, ile pani waży? Mówię, ważę się 78 kilo. Sprawdzimy, pójdzie pani na wagę, tak jakby nie dowierzali, bo wcześniej ważyłam trochę więcej. I to jest koleżanki, które za plecami właśnie, szczególnie w tych środowiskach modowych potrafią obgadywać. W środowiskach aktorskich jest to samo. Często jest takie określenie, co się z nią stało, co ona sobie zrobiła, jak ona sobie odpuściła. Zawsze to jest deprecjonujące, ale to pozwala ludziom czuć się lepiej. To jest takie, ja uważam, że teraz jako socjolożka, że w takim okresie takiej powszechnej globalizacji, gdzie po prostu coraz mniej jesteśmy podmiotowi, jesteśmy bardziej przedmiotowo traktowani przez różne koncerny, między innymi beauty, czy właśnie producentów suplementów, że coraz mniej znaczymy, że szukamy tej podmiotowości i nie każdy potrafi jakoś znaleźć się w tej rzeczywistości i buduje swoje ego kosztem kogoś innego, czy go napiętnując, czy szydząc, czy stosując hejt w internecie, czy oceniając wygląd. To jest bardzo powierzchowne, ale to daje ludziom pewną taką gratyfikację, że coś jeszcze znaczą.
Czy w swoich badaniach natrafiła pani na różnicę w doświadczaniu fatfobii między kobietami a mężczyznami?
Właściwie teraz zmieniły się czasy. Kiedyś było bardziej tak, że grubemu mężczyźnie nie zarzucano, że jest jakimś nieudacznikiem, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze miał zasobny portfel. A teraz to się chyba rozkłada podobnie. Oczywiście kobietom jest trudniej, więcej jest inwektyw kierowanych w stronę kobiet, ale mężczyźni bardziej też zaczęli dbać o siebie i też odbierają takie sygnały niechęci, czy pogardy, czy ironii, czy fat-shamingu. No oczywiście najbardziej jest to widoczne w kręgach LGBT, bo rozmawiał ze mną na przykład Mike Urbaniak i sam się przyznał, że ostatnio przytył i jest bardzo mocno cekowany z tego powodu. Postanowił się odchudzić. Pamiętam, że w czasie rozmowy wyjawił to, chyba nawet napisał to w reportażu, w wywiadzie.
A co według pani jest najtrudniejszym stereotypem do przełamania?
No przede wszystkim to, żeby ludzie nie mogą sobie uświadomić, że człowiek nie chce być gruby. Nikt nie chce być gruby. Naprawdę, że to nie jest wolicjonalna sprawa, że ach, odpuszczam sobie, będę gruby, będę jadł ciastka na śniadanie, obiad i kolację, zagryzał czekoladą i coś tam jeszcze. Nie. Że po prostu to są tak różne przyczyny, bo są i zaburzenia odżywiania. Coraz więcej ludzi jest znerwicowanych, niektórzy zagryzają stres, niektórzy zagryzają depresję, są jakieś choroby metaboliczne, są choroby endokrynologiczne. Także tych przyczyn jest bardzo dużo i naprawdę nie można przykładać metki do osoby grubej takiego stempla leniwy i żarłow, bo naprawdę to oczywiście część ludzi może nie chcieć się ruszać i odczuwać dużą potrzebę jedzenia. Ale gdyby mieli większą wiedzę, ja zresztą piszę tam o tych mechanizmach, że jak się dojdzie do 100 kilo wagi, to potem już człowiek nie jest w stanie kontrolować następnego przyrostu wagi, bo wtedy pojawia się na przykład problem z greliną. To są takie komórki okładzinowe żołądka, które wysyłają sygnał do mózgu. One działają na zasadzie hormonu, że człowiek jest syty. I osoba, która przekracza pewną wagę, ona zawsze jest głodna, bo grelina już po prostu przestaje działać.
A jak reagowali pani znajomi, rodzina albo środowisko na temat książki? Jak się dowiedzieli wiedzieli, o czym będzie pani pisać.
Pozytywnie, właściwie niektórzy podczytywali, ale ogólnie pozytywnie, że taka książka jest bardzo potrzebna. Część osób, które miała nieuświadomioną fatfobię, bo i moja koleżanka, która jakby sekowała swojego syna, że jest za gruby, czy moja obecna teściowa, która też była bardzo mocno fatfobiczna, bo była projektantką mody i dla niej takim właściwie ideałem piękna była wysoka, szczupła kobieta, prawda, bardzo szczupła, sobie uświadomiły, jak bardzo ranią takimi nawet mikrouwagami kogoś, kto zmaga się z tym problemem, bo niestety nadwaga i otyłość to zawsze jest problem.
Z jakimi reakcjami spotkała się pani ze strony czytelników po lekturze grubej?
Bardzo różnymi. To jest tak, że część środowiska próbowała mnie hejtować. Bardzo dziwne jest takie postrzeganie książki, w której opisana jest i choroba, i różne sytuacje społeczne, i hejt związany z fatfobią i fatshamingiem, ale też działania ciało pozytywne. I to jest tak, że ludzie odbierają treści w zależności od tego, co podbudowuje i tak ich już ugruntowane zdanie. Dlatego ludzie, którzy byli fatfobiczni, zarzucali mi, że promuje otyłość, co jest bzdurą, bo nikt, osoby ciało pozytywne nie zachęcają do tego, żeby być grubym, tylko zachęcają do tego, żeby siebie zaakceptować, a to są dwie różne rzeczy. A z kolei osoby bardzo aktywistyczne, ciało pozytywnie, miały do mnie pretensje, że piszę, że otyłość jest chorobą, albo że za mało piszę o ciało pozytywności. Tym bardziej, że chcąc zachować, prawda, być rzetelną, też opisałam sytuację, w której to są takie zamknięte bańki ciało pozytywności również, gdzie jedna z takich amerykańskich aktywistek cały czas działała w kręgach ciało pozytywnych, ale jednocześnie bardzo mocno się odchudzała i przeszła na drugą stronę mocy. I potem jej zarzucano, że popierała ciało pozytywność, a jednocześnie się odchudzała i ona nagle straciła jakąś grupę odniesienia. Jakby nie mogli jej wybaczyć, podobnie jak nie mogli wybaczyć piosenkarce, że schudła i stała się zupełnie inną osobą, bo nie wiem, to są te bańki czasami też dają takie poczucie przynależności, takiej akceptacji, więc książka czasami jest odbierana przez bańki bardzo różnie i każdy może zarzucić, prawda, to co powiedziałam wcześniej. Czyli, że albo za mało o ciało pozytywności i że niepotrzebnie o tym, że to jest choroba, albo w drugą stronę, że popieram, jakby promuję otyłość.
Pani zdaniem, jakie działania edukacyjne lub społeczne mogą pomóc w walce z uprzedzeniami wobec osób plus size?
No, pewnie spotkania w szkołach, ale trudno jest jakby przebić ten wzorzec, który jest bardzo mocno napędzany przez media społecznościowe, przez filtry instagramowe, przez różne rzeczy. W domu na przykład bardzo ważna jest rozmowa w domu, rozmowa z przyjaciółmi, spotkania, książki oczywiście też, tylko tak jak mówię, ludzie czytają te książki w specyficzny sposób. Na pewno takie rozmowy. Jak najwięcej trzeba mówić i po prostu jednocześnie edukować. Edukować, że otyłość jest bardzo ciężką, niebezpieczną i podstępną chorobą.
Co by pani chciała, żeby zostało w czytelnikach po przeczytaniu ostatniej strony, zamknięciu książki?
Chciałabym, żeby się uwrażliwili, żeby pomyśleli sobie dwa razy, zanim powiedzą o kimś, ale namiot, gruba, sfoka, świnia, słoń. Żeby pomyśleli, że tam jest człowiek wrażliwy, który czuje, który często czuje się bezsilny wobec swojego ciała i swojej choroby, żeby nie było tego wyszydzania, ośmieszania czy wartościowania ludzi. I jeśli ktoś trochę chociaż wejdzie w buty tych moich bohaterów, czyli poczuje odrobinę empatii, to wystarczy.
Jest pani autorką książki Żony gejów i książki Gruba. Czy teraz również pani nad czymś pracuje?
Tak, pracuję, tylko to są właściwie pracuję nad dwoma rzeczami naraz i nie wiem, którą najpierw skończę. Też to są bardzo takie już głębsze rzeczy, może nie tyle reportażowe, związane i z odchodzeniem, i z chorobą, i ze śmiercią, i ze starzeniem się, też z takimi relacjami, więzami rodzinnymi, które potem rzutują na całe życie.
No i w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Nie mam więcej pytań. To była bardzo wspaniała rozmowa.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że da do myślenia radiosłuchaczom. No i cóż, bardzo dziękuję jeszcze raz, że się pani zgodziła ze mną porozmawiać.
Bardzo mi było miło. Dziękuję też za ciekawe pytania i bardzo ważne pytania.
A teraz, proszę państwa, krótki przerywnik muzyczny. Z ręką na sercu, dosłownie i przenośni. Przed nami With My Hand on My Heart. Tytuł zobowiązuje, więc jeśli ktoś z was właśnie coś przysięga, obiecuje poprawę albo deklaruje wielką miłość do literatury, to jest na to idealny moment. To piosenka o szczerości, emocjach i o tych chwilach, kiedy serce mówi szybciej niż rozsądek. A my w radiu takie momenty bardzo cenimy. Zaraz po muzycznych wyzwaniach wkroczy Marcin Sobalski ze swoim niezwykłym, niezawodnym, szybkim monologiem o książce. I on również, proszę państwa, zawsze mówi z ręką na sercu, choć tempo ma zdecydowanie sprinterskie. Zatem słuchajcie uważnie. With my hand on my heart, I make this promise now to you. I'll be there if you need me, no matter what you do. And I'll never let them stop you from following your star. This I swear, with my hand on my heart. Do the right thing, sometimes take one for the team. Don't let compromise light the path to someone else's dream. I'll be right here to the end from the start. This I swear with my hand on my heart. And I hope you cross the land and sea and become all you want to be and bring the world back to me. Marcin już się zbliża, więc za chwilę przed nami szybki monolog o książce. Halo, halo, Marcin!
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski i zapraszam wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem opowiedzieć o powieści Mgła Anny Brzezińskiej. Książka została wydana przez wydawnictwo literackie. Anna Brzezińska jest jedną z najpiękniej piszących osób w naszym języku. To fakt, a nie opinia. To, że nie jest doceniana tak jak na to zasługuje, mówi więcej o podejściu recenzentów i sporej części środowiska czytelniczego do prozy gatunkowej, a w szczególności fantastycznej, niż o skali talentu tej autorki. Ale tak się złożyło, że zainteresowania Anny Brzezińskiej poza historią często oscylują wokół światów fantazy. Tak też poniekąd jest z dosyć krótką powieścią Mgła. Nominowano w zeszłym roku do nagrody polskiego fandomu imienia Zajdla. Ależ jakże to łudna jest fantastyka. Brzezińska wraca do świata, który wykreowała znacznie wcześniej w znakomitym zbiorze opowiadań Woda głęboka jak niebo, o którym to już zdążyłem parę miesięcy temu państwu opowiedzieć. Jest to jednak powrót do świata w zupełnie zmienionych realiach. Magia, która rządziła tu wcześniej, jest właściwie tylko legendą, mitem, opowieścią o minionych czasach. Świat poszedł naprzód, zostawiając tajemne moce w powoli zapominanej przeszłości. O fabule w mgle mówić trudno, bo snuta opowieść jest pełna meandrów, zaułków, opisów, spisów, doznań, a samych wydarzeń jest jak na lekarstwo. Brzezińska nadała mgle formę opowieści. Zdania są więc długie, jak policzył to mój dobry przyjaciel, na tych 202 stronach dostajemy ledwie 137 zdań. Więc niemal każde takie zdanie ciągnie się na stronę albo i dłużej, ale za to jakże pięknie się ciągnie. Nie przerażajcie się długością tych zdań. Oczywiście jest to zabieg typowo literacki, który ma na celu oddać charakter opowieści mówionej, a nie jej treść. Takie zdania więc spokojnie można by podzielić kropkami zamiast z przecinkami czy średnikami na znacznie krótsze, bez szkody dla opowiadanej historii. Tyle, że taki bardziej zwyczajowy układ narracyjny nie oddałby w pełni istoty samej formy snucia opowieści. Pełnej wewnętrznej nieścisłości, zagubień w narracji, dygresji, dokonanych w pół zdania, które prowadzą na manowce lub też zmierzają do czegoś ważnego, co się akurat naszemu opowiadającemu niemal przy okazji przypomniało. Mieszają się wydarzenia. Mam wrażenie, że miesza się też fabularna linia przyczynowo-skutkowa. W mgle nie dostajemy też określonych ram czasowych. Wydarzenia czasem sprawiają wrażenie, że rozgrywają się w przeciągu raptem kilku dni, a czasem, że w przeciągu wielu lat. I wszystko to pięknie się spaja w opowieść o samym opowiadaniu, o snuciu historii, gdzie nie do końca możemy wierzyć w to, co jest nam właśnie przekazywane. Dużym, jak dla mnie, problemem jest to, że samej historii wystarczyło raczej na opowiadanie niż na opowieść. Gubi się w niej trochę fabuła, która choć tematycznie dopełnia się z formą książki, jest przysłonięta grubą zasłoną barokowego języka. A szkoda, bo historia upadku miasta spleciona z bohaterem, który trochę szuka odkupienia, a trochę zemsty, która to prowadzi do ciekawej puenty, naprawdę pod koniec zaciekawiła i przyniosła czytelnikowi, takiemu jak ja, poczucie satysfakcji. Niemniej wławianie jej spośród rozbudowanych zdań wymaga sita o naprawdę małych czytelniczych okach. Reasumując, Mgła Anny Brzezińskiej to przepięknie napisana powieść, gdzie sposób prowadzenia narracji wydaje się być ważniejszy od samej historii, która jest właśnie opowiadana. Nie jest to pozycja dla każdego, wymaga skupienia i spokoju podczas czytania. Bez wątpienia, jeżeli szukacie czegoś lekkiego do przemknięcia się nad tekstem, to nie jest ten adres. Ale jeżeli chcecie rozsmakować się w słowie pisanym, to spędzicie z powieścią Brzezińskiej kilka niezwykle wzbogacających wasze dusze chwil. Dla mnie niestety piękno języka było trochę niewystarczające. Świadczy to zapewne raczej źle o mnie niż o mgle, a może raczej o moim ostatnim, nieco zbyt zaganianym życiu. Niemniej, uczciwie analizując swoje doznania po przeczytanej książce, mogę ocenić ją tylko na 5-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do końca dzisiejszego programu. A teraz krótkie ogłoszenie dla tych, którzy dotarli z nami do samego finału, czyli dla elity wytrawnych słuchaczy. Oto mamy do rozdania książkę autorstwa pani Marii Mamczur. Jeśli chcecie wejść w jej posiadanie, sprawa jest prosta. Napiszcie do nas na adres krok.radiopraga@gmail.com. Kto pierwszy, ten lepszy, choć niewykluczone, że tym razem wraz z Marcinem Sobalskim urządzimy małe, redakcyjne losowanie i pozwolimy zdecydować kapryśnej fortunie. Tak czy inaczej, piszcie, piszcie, piszcie. A przy okazji, czytajcie, czytajcie, czytajcie. Literatura nikomu jeszcze nie zaszkodziła. No może poza snem, ale to już ryzyko wkalkulowane. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc i do usłyszenia.